Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kontynuując katechezę o świętej Hildegardzie, papież mówił o znaczeniu mistyczek w życiu Kościoła.
Benedykt XVI pozdrowił alumnów i profesorów Grodzieńskiego Seminarium.
Kościół kontynuuje walkę z analfabetyzmem na świecie.
8 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
O wkładzie mistyczek w rozwój teologii oraz w odnowę Kościoła mówił Benedykt XVI, rozważając myśl świętej Hildegardy. Widzimy, że mogą one wnosić do teologii szczególny wkład, podkreślił papież. Potrafią bowiem mówić o Bogu i tajemnicach wiary z właściwą sobie inteligencją i wrażliwością. Apeluję zatem do wszystkich kobiet, które pełnią tę posługę, aby czyniły to w głębokim duchu kościelnym, ożywiając swe refleksje modlitwą i korzystając z tego wielkiego, wciąż jeszcze nie w pełni odkrytego bogactwa średniowiecznej mistyki, powiedział Benedykt XVI. Jego katecheza o świętej Hildegardzie z Bingen została streszczona również po polsku.
Od dzieciństwa doświadczała obecności wewnętrznego światła, które było źródłem jej teologicznej wiedzy i profetycznego posłannictwa. Wizje dotyczące głównych wydarzeń w historii zbawienia opisuje ona językiem symboli, poezji, alegorii. Znane są również jej pisma z zakresu medycyny, farmakologii, utwory poetyckie i muzyczne upowszechnione przez wspólnoty zakonne. Angażowała się w moralną odnowę duchowieństwa, wygłaszała przemówienia do kapłanów, wspólnot monastycznych i ludności na placach zebrań. Korespondowała z papieżem, cesarzem, biskupami, teologami. Jest przykładem świętych i odważnych kobiet, które dzięki Bożym darom przyczyniają się do duchowego wzrostu Kościoła.
Benedykt XVI zauważył, że historia świętej Hildegardy, a także sytuacja klasztorów, w których była przełożoną, zadaje kłam stereotypowym wyobrażeniom o średniowiecznym monastycyzmie. Papież przypomniał również o zaangażowaniu świętej w rzeczywistą reformę Kościoła.
Tutti l'ascoltavano volentieri.
Wszyscy chętnie jej słuchali, również wtedy, gdy jej słowa były surowe. Widziano w niej posłanniczkę Boga. Apelowała przede wszystkim do wspólnot monastycznych i do duchowieństwa, aby prowadzili życie zgodne ze swym powołaniem. W sposób szczególny występowała przeciw niemieckim katarom, którzy domagali się radykalnej reformy Kościoła. Hildegarda przypominała im, że do prawdziwej odnowy wspólnoty kościelnej prowadzi nie tyle zmiana struktur, co raczej szczera postawa pokuty i trudna droga nawrócenia. O tym przesłaniu nigdy nie możemy zapomnieć.
W czasie dzisiejszej audiencji Benedykt XVI zwrócił się ze szczególnym przesłaniem do Brytyjczyków w związku z rozpoczynającą się za tydzień papieską podróżą do Anglii i Szkocji. Ojciec Święty podziękował za trud wkładany w przygotowania do jego wizyty. Wyraził też wdzięczność królowej i zwierzchnikowi wspólnoty anglikańskiej za to, że zechcieli się z nim spotkać.
Przede wszystkim jednak dziękuję niezliczonej rzeszy ludzi, którzy modlą się o powodzenie tej wizyty i o wielkie wylanie Bożej łaski na Kościół i mieszkańców waszego kraju. Powodem szczególnej radości będzie dla mnie beatyfikacja sługi Bożego Johna Henry'ego Newmana. Ten wielki Anglik w sposób przykładny przeżywał swoje kapłaństwo, a swą obfitą twórczością literacką wniósł trwały wkład w życie Kościoła i społeczeństwa, zarówno w swej ojczyźnie, jak i w wielu innych regionach świata. Mam nadzieję i modlę się o to, aby coraz więcej ludzi korzystało z jego subtelnej mądrości i brało przykład z jego konsekwentnego i świętego życia.
Przemawiając z kolei po polsku, Benedykt XVI zwrócił się w sposób szczególny do pielgrzymów z Białorusi.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Witam profesorów i alumnów Seminarium Duchownego z Grodna na Białorusi, którzy tu w zimie świętują 200-lecie jego istnienia. Niech to seminarium i wszystkich tu obecnych wspiera stawiennictwo Marii Dziewicy, które święto narodzenia dzisiaj obchodzimy. Serce wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Rektora Grodzieńskiego Seminarium Duchownego zapytaliśmy o znaczenie jubileuszowej pielgrzymki do Wiecznego Miasta. Po upadku Związku Radzieckiego uczelnia ta przygotowała już do kapłaństwa 170 alumnów, powiedział ksiądz Józef Staniewski.
Nasza pielgrzymka to jest pielgrzymka dziękczynienia za 20 lat istnienia seminarium. To jest pierwsza nasza pielgrzymka w seminarium. Przyjechaliśmy tutaj, aby przybliżyć naszym alumnom tą prawdę, którą wykładamy na aulach. Pierwsze nasze kroki skierowaliśmy do Bazyliki Świętego Piotra, do grobu Świętego Piotra, również do grobu Sługi Bożego Jana Pawła II, bo młodzież nasza, nasi studenci, no to są tym pokoleniem Jana Pawła II, bo urodzili się i wzrastali w nauce, którą głosił Sługa Boży Jan Paweł II. Za ten czas 20 lat pierwsze święcenie odbyli się 17 czerwca 1995 roku i od tamtej chwili ponad 170 kapłanów, ale to są kapłani, którzy pochodzili z całej Białorusi. Dla naszej diecezy rodzimej, grodzieńskiej 104 kapłanów przygotowaliśmy. Obecnie na 6 rocznikach 53 alumnów.
Do mijającego w tym roku 60-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nawiązał papież, spotykając członków Biura Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z jego nowym przewodniczącym, tureckim politykiem Mevlitem Cavusoglu. Do zgromadzenia należą parlamentarzyści z 47 państw członkowskich Rady Europy. Ma więc zasięg szerszy niż Unia Europejska. Benedykt XVI przypomniał, że zajmuje się ono szczególnie ludźmi, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach lub naruszana jest ich godność. Wyraził mu uznanie dla wysiłków podejmowanych w obronie wolności religijnej, by przeciwstawić się przemocy i nietolerancji wobec wierzących w Europie i na świecie. Podkreślił powszechność, nienaruszalność i nierozdzielność praw człowieka.
Przy różnych okazjach zwracałem uwagę na niebezpieczeństwa związane z relatywizmem w dziedzinie wartości, praw i obowiązków. Gdyby nie miały one racjonalnego fundamentu wspólnego wszystkim ludziom i opierały się wyłącznie na poszczególnych kulturach, decyzjach ustawodawczych czy decyzjach sądowych, to jakże mogłyby stanowić trwałą podstawę dla takich ponadnarodowych instytucji jak Rada Europy? Jakby można prowadzić owocny dialog między kulturami bez wspólnych wartości, praw i stałych powszechnych zasad, tak samo rozumianych przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Wiara chrześcijańska nie stanowi przeszkody, ale zachęca do szukania nadprzyrodzonej podstawy dla tej godności. Jestem przekonany, że te zasady wiernie zachowywane, zwłaszcza gdy chodzi o życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwo oparte na wyłącznym, nierozerwalnym związku między mężczyzną a kobietą, oraz wolności religii i edukacji to konieczne warunki, jeśli mamy właściwie odpowiedzieć na decydujące pilne wyzwania, jakie historia stawia przed każdym z Was.
Nie można przeciwstawiać się godnej ubolewania terrorystycznej przemocy, jaką były zamachy sprzed 9 lat, aktem obrażenia księgi, która jest święta dla pewnej wspólnoty religijnej. Podkreśla to papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego, w komunikacie wyrażającym zaniepokojenie wiadomością o zaproponowanym w USA paleniu Koranu w tragiczną rocznicę 11 września. Każda religia ze swymi księgami świętymi, miejscami kultu i symbolami ma prawo do poszanowania i ochrony. Chodzi o szacunek należny godności wyznających ją osób i ich wolności wyboru w kwestiach religijnych, przypomina Watykańska Dykasteria. Zwraca równocześnie uwagę na konieczność solidarności z ofiarami zamachów terrorystycznych i modlitwy za tych, którzy ponieśli w nich śmierć. Wszyscy wierzący winni zdecydowanie potępić wszelką przemoc, zwłaszcza popełnioną w imię religii, stwierdza papieska Rada, przytaczając wypowiedzi Jana Pawła II i Benedykta XVI na ten temat.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Indiach obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji. W tym jednym z najludniejszych krajów świata ogromną rolę w alfabetyzacji odgrywają katolickie szkoły. Tylko 70% jego mieszkańców umie czytać i pisać.
W Hajderabadzie na spotkaniu katolickich wykładowców z całych Indii podkreślano, że szkolnictwo katolickie musi umożliwiać kształcenie dzieciom pochodzącym z najuboższych rodzin. Chodzi zwłaszcza o dzieci pochodzące z grup znajdujących się na marginesie społeczeństwa indyjskiego ze względu na ich plemienne lub niskokastowe pochodzenie. Rzecznik Konferencji Katolickich Biskupów Indii, ksiądz Bapu Joseph, zauważa istotną rolę katolickich instytucji edukacyjnych. Myślę, że zawsze znajdowaliśmy się na czele frontu propagującego szkolnictwo na obszarach wiejskich. W Indiach działa 20 tysięcy katolickich instytucji edukacyjnych, które znane są z wysokiego poziomu nauczania. Kształci się w nich około 10 milionów młodych ludzi należących do różnych wyznań. Wiele osób należących do elit rządzących oraz kulturalnych w Indiach zdobyło wykształcenie w katolickich instytucjach edukacyjnych. 59% szkół zlokalizowanych jest na wsi. Kształci się w nich także młodzież z biednych wiejskich rodzin. Dlatego zasługi tych instytucji w dziele zwalczania analfabetyzmu są w Indiach znane. Dla Radia Watykańskiego z Delhi, Elżbieta Dziuk.
Na świecie co piąty dorosły nie potrafi czytać i pisać, alarmuje katolicka agencja MISNA. Szacuje się, że na świecie 750 milionów osób nadal boryka się z analfabetyzmem. Najtrudniejsza sytuacja jest w Afryce, gdzie w niektórych krajach 60% ludności nie ma tych podstawowych zdolności komunikacyjnych. Dramat ten często dotyka kobiety, które skazane są wtedy na nieobecność w życiu społecznym. Natomiast wykształcenie daje im autonomię ekonomiczną i staje się zachętą do zaangażowania w politykę. Najszybciej z redukcją analfabetyzmu radzą sobie Azjaci, z wyjątkiem Bangladeszu. Natomiast najwolniej proces ten przebiega w Afryce subsaharyjskiej.
Kościół katolicki jest na pierwszej linii walki z analfabetyzmem. Dysponuje imponującą siecią szkół, od podstawowych do specjalistycznych centrów uniwersyteckich. Do 200 tysięcy katolickich placówek edukacyjnych uczęszcza każdego dnia 45 milionów uczniów. Szkoły katolickie są praktycznie we wszystkich krajach. W niektórych z nich, przy niewydolnych systemach edukacji państwowej, Kościół zapewnia edukację powszechną o zdecydowanie wyższej jakości, a pieczę nad nią sprawuje Kongregacja Edukacji Katolickiej, której przewodniczy kardynał Zenon Grocholewski. Duży wpływ na rozwój szkolnictwa uniwersyteckiego miał Jan Paweł II, któremu bardzo zależało na tej dziedzinie zaangażowania Kościoła. Za jego pontyfikatu utworzono 250 katolickich uniwersytetów. Na wielu z nich uprawiana jest cała paleta dyscyplin, od medycyny po dyplomację. Nie brak też renomowanych szkół technicznych kształcących przyszłych inżynierów.
Rosjanie okazali ogromną hojność, zbierając znaczne środki finansowe na pomoc dla ofiar niedawnych pożarów. Na konto Wydziału do Spraw Kościelnej Dobroczynności Patriarchatu Moskiewskiego wpłynęło ponad 100 milionów rubli, czyli około 3 milionów dolarów.
Od samego początku pożaru Wydział Synodalny skierował 260 ciężarówek z pomocą do najbardziej zniszczonych pożarami regionów. W następnym etapie pomoc skierowana będzie pod konkretne adresy imiennie, zgodnie z ustalonymi komisyjnie spisami osób potrzebujących pomocy. Synodalny Wydział do Spraw Dobroczynności wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przez ostatnie tygodnie okazywali pomoc pogorzelcom. Przewodniczący Wydziału do Spraw Kontaktów ze Społeczeństwem Patriarchatu Moskiewskiego ksiądz Jeo Ciaplin w ostrych słowach negatywnie ocenił postępowanie tych, którzy żerując na skutkach letnich pożarów w Rosji, nakręcają spiralę cen na podstawowe produkty żywnościowe i sieją panikę wśród ludności. Jednocześnie wezwał władze, aby nie trzymały się sztywno rynkowego dogmatyzmu i fundamentalizmu i zastosowały metody niestandardowe do rozwiązania zaistniałej sytuacji na rynku. Przestrzegł jednocześnie przed wykorzystywaniem obecnej sytuacji do propagandy populizmu stymulującego tęsknotę za epoką gospodarki sowieckiej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.